Gdybym został papieżem, to po pierwsze skasowałbym pierwszą komunię w Polsce, twierdzi ksiądz profesor Andrzej Kobyliński. To szkodliwe zjawisko społeczne i pogaństwo, dodaje katolicki duchowny. Pytanie, skąd taki atak katolickiego księdza na komunię? Co na ten temat mówi Biblia? I czy rzeczywiście czeka nas fala ateizmu w Polsce? O tym dziś w Którędy do nieba. Zaczynamy. Witajcie w telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną jest tuż obok pastor Paweł Chojecki. Tak jak często przypominamy, katolik ateista, a dziś protestant. Taka
kiedyś tak, katolik. Tak. Dzisiaj tak. Nie mam nic wspólnego z organizacją rzymską.
Witam. Nie, tak, to było kiedyś, to nie wszystko naraz. Nie masz rozstrojenia jaźni. My będziemy dzisiaj rozmawiać o wywiadzie. Bardzo ciekawa rozmowa z księdzem profesorem Andrzejem Kobylińskim. Jest to taki ksiądz, który często jednak krytykuje Kościół, w którym sam jest.
I z którym często się zgadzamy, czy ja się zgadzam, co jest niepokojące.
Też gościł na antenie naszej telewizji wielokrotnie. Jest to rozmowa na portalu o2.pl. Zachęcam was do lektury całości tego wywiadu. My zaczniemy od tego, co ksiądz profesor powiedział o pierwszej komunii. Tak jak mówiłam we wstępie, chce ją skasować. Mówi o tym, że jak bardzo szkodliwa jest ta koncentracja na tej zewnętrznej religijności, na tej całej otoczce, na tych hucznych imprezach. I mówi, że to się wymknęło w Polsce spod kontroli na przestrzeni ostatnich 20-30 lat. Trzeba radykalnie przerwać to szkodliwe zjawisko społeczne. Ksiądz nazywa komunię szkodliwym zjawiskiem społecznym i nie tylko, o tym za chwilę, ale na początku. Pytanie do ciebie, czy zgadzasz się z księdzem profesorem, że to skasowanie komunii w jakiś sposób by przerwało coś szkodliwego w polskim społeczeństwie i naprawiło, nie wiem, Kościół, morale Polaków, czy skasowanie komunii jest tym środkiem naprawczym?
Można by to porównać do przerwania aorty czy jakiejś innej tętnicy i próby zaklejenia tego plastrem. Być może chwilowo to pomoże, być może chwilowo zmienią się niektóre objawy, ale problem taki źródłowy nie zostanie rozwiązany. Sama likwidacja tej tak zwanej pierwszej komunii jest właściwym krokiem, czy kroczkiem, ale istota sprawy leży całkowicie gdzie indziej.
Tutaj rzeczywiście ksiądz profesor Kobyliński krytykuje komunię głównie ze względów społecznych, że to jest jakaś taka niepotrzebna konsumpcja, konsumpcjonizm, coś, co rozwala polską religijność, ale ja dzisiaj akurat rozmawiałam tutaj z koleżanką z naszej redakcji, byłą katoliczką, która tak się zastanowiła, ale jak na to wszystko mają patrzeć katolicy, którzy przecież byli uczeni, też jako te dzieci, że to przez komunię przyjmuje się Jezusa Chrystusa. A tu nagle ksiądz mówi, żeby skasować tą komunię. No to pytanie też, w jaki sposób ci biedni katolicy, można powiedzieć, mają przyjąć tego Jezusa, jeśli ta komunia zostanie skasowana?
No tu właśnie leży istota problemu. Bo chrześcijaństwo to nie związek z Kościołem, to nie ceremonie, to nie sakramenty, tylko chrześcijaństwo pochodzi nie od słowa chrzest. Wielu Polaków myśli, że chrześcijaństwo to jest, że zostałeś ochrzczony. Nie? Absolutnie nie. W języku greckim słowo chrzest jest na B, a chrześcijanin dalej jest od Chrystusa. Czyli chrześcijanin to człowiek należący do Chrystusa. Można by dodać precyzyjnie, człowiek osobiście należący do Chrystusa, czyli ten, który podjął osobistą decyzję zaufania Jezusowi Chrystusowi. Zobaczcie, że to nie ma nic wspólnego z Kościołem, z organizacją religijną, z księżmi, pastorami, rabinami, kogo tam chcesz. To jest decyzja twoja. Jezus stoi i kołacze do drzwi twojego serca, Każdy, kto osobiście te drzwi otworzy, zostaje chrześcijaninem i kropka. I jest z nim już do końca życia, a dokładnie przez całą wieczność, bo Jezus obiecał, że już nigdy nas nie opuści. Nie?
Czyli co, Jezus...
I to jest istota chrześcijaństwa. I teraz ksiądz Kobyliński i wielu innych, może niewielu, ale kilku innych myślicieli katolickich w Polsce dostrzega problem, który ksiądz Kobyliński opisał, że z religii, z kościoła, można powiedzieć, zniknęła duchowość. Że tam już nie ma wiary, nie ma żywej relacji z Jezusem, nie ma niczego, co by było związane z Pismem Świętym i z biblijnym Jezusem. Jest tylko skorupa rytuałów.
I tutaj wejdę ci w słowo, ksiądz profesor Kobyliński idzie krok dalej. On nazywa obecny katolicyzm religią pogańską, przynajmniej tak wynika z jego słów. Została ona zredukowana do uroczystości obrzędów, stała się w dużym stopniu religią pogańską, która koncentruje się na organizacji uroczystości kościelnych. Można powiedzieć, że koło historii po 1000 lat zatoczyło krąg. Powracamy w Polsce do religijności pogańskiej, skoncentrowanej na pieniądzach, obrzędach, ładnych zdjęciach i dobrych obiadach w restauracjach, mówi ksiądz profesor Kobyliński. No, przyznam, że to jest, no, to są mocne słowa, nawet znając dotychczasowe wypowiedzi księdza Kobylińskiego, no tutaj mówi wprost, że polski katolicyzm to jest religia pogańska.
Dokładnie.
Czy ciebie
tak.
To...
Nie, no, ja się właśnie w tym zakresie zgadzam z księdzem profesorem, wielokrotnieśmy o tym dyskutowali, używa takich ostrych słów analfabetyzm, czyli kompletna niewiedza, jeśli chodzi o istotę chrześcijaństwa, używa słowa głupota religijna dorosłych. No, dorosłych, czy ma na myśli tylko tych dorosłych rodziców i którzy organizują te przyjęcia, czy też swoich kolegów po fachu, czyli księży katolickich, którzy przecież są odpowiedzialni za edukację religijną, kościelną tych ludzi. Nie? Ja sobie odpowiadam, że jednak mówi o wszystkich, czyli mówi o głupocie religijnej też swoich kolegów z korporacji, czyli księży katolickich. Tu jest pełna zgoda, tylko teraz jak to uleczyć?
Ale z drugiej strony tutaj jeszcze kontra do księdza Kobylińskiego, można powiedzieć, no, atakuje pierwszą komunię, czyli katolicki sakrament. Czyli tutaj jakby to trzeba oddzielić, załóżmy te huczne imprezy, no to jest jakby już kwestia społeczna, a jeśli chodzi o sakrament, no to
właśnie.
To przecież to jest istota katolicyzmu, to
chyba
są właśnie te sakramenty.
Ksiądz Kobyliński w tym artykule przynajmniej nie atakuje wprost sakramentów czy sakramentu komunii.
Mówi, że to powinno być jakoś duchowo
mówi
przeżywane.
Mówi tylko o tej pierwszej komunii, o tym zjawisku bardziej kulturowym, już praktycznie zero duchowości w tym jest. A ja bym chciał powiedzieć właśnie o sakramentach, bo szczególnie o tym tak zwanym sakramencie Eucharystii, bo tu jest korzeń problemu. Kościół katolicki w X wieku, czyli około 1000 lat po Chrystusie, przyjął myślenie pogańskie na temat materii, że ona ma takie dwa jak gdyby oblicza, ta oblicze widzialne, czyli przypadłość i oblicze takie, można powiedzieć, głębsze, wewnętrzne, to jest istota. Arystoteles taką koncepcję wytworzył, że cały świat to ma tu przypadłość i jednocześnie substancję, istotę, można tak powiedzieć. I że na przykład jeśli to jest woda, nie, no to przypadłość woda i substancja woda. Ale jeśli na przykład jakiś czarownik powie abrakadabra, no to substancja, znaczy przypadłość, czyli zewnętrzna forma będzie dalej wodą, ale w środku to już może być na przykład ropa naftowa. Nie? I on przemienił wodę w ropę naftową, chociaż dalej jest woda, o, nie ma żadnego zapachu benzyny, nic się nie zmieniło, ale reszta czarowników i uczestnicy rytuału powiedzą, no jak to, przecież to już jest benzyna w czystej postaci, to jest ropa naftowa z Kuwejtu, prościutko, nie? No to takie kucypały, pokazuję to troszeczkę na innym przykładzie, ale to dokładnie tak samo jest na tej tak zwanej mszy świętej, w tym tak zwanym sakramencie, czyli świętym znaku. Kościół katolicki mniej więcej 1000 lat po Chrystusie zaczął głosić normalne takie czarnoksięskie brednie, że ksiądz ma jakąś taką zdolność czarnoksiężnika, że powie do tej wody, a ona się przemieni w sposób niewidzialny w ropę naftową. Nie? Tak sobie ubzdurał. I to później na Soborze Laterańskim, XIII wiek, początek i tak dalej. To aż do naszych czasów taka bzdurna teologia, niezwiązana w ogóle z Biblią, pokutuje. Także to jest sposób zwodzenia ludzi. Bo Kościół katolicki najpierw powiedział, że tylko przedstawiciele ich korporacji, czyli księża, mają taką władzę czarowników przekształcania wody w ropę naftową. I do tego jeszcze powiedział, że picie tej wody, dokładnie to oni tam mówią, że tego opłatka przemienionego w Chrystusa jedzenie, jest konieczne do zbawienia. Czyli żeby pójść do nieba, to musisz przyjść do księdza po przemienioną wodę w ropę naftową.
To no. Ja powiem też często argumenty katolików, kiedy z nimi rozmawiam, na przykład o komunii, no to oni się powołują na Ewangelię Jana, 6 rozdział, gdzie no Jezus mówi, że ja jestem chlebem żywym, który z nieba wstąpił. Jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki. A chleb, który ja dam, to ciało moje, które ja oddam za żywot świata. No i jest to no jeden jest z wersetów tym podawanych właśnie jako argument za tym opłatkiem, o którym
oczywiście
wspomniałeś.
Pytanie jest, kto jest tym chlebem? Jeszcze raz przeczytaj początek.
No ja jestem chlebem żywym, mówi Jezus.
Jezus jest chlebem, a nie chleb jest Jezusem.
Ale oni twierdzą, że w tym opłatku jest Jezus.
No, twierdzić to ja mogę, że jestem Napoleonem, ale to niczego nie zmienia, nie? Także Jezus absolutnie nie ustanowił żadnej tej transsubstancjacji, czy że chleb stanie się Bogiem, bo to jest doktryna katolicka. To jest bzdura. Kompletna bzdura i pogańskie wierzenia. Czary mary, można tak powiedzieć. Wiecie, skąd jest powiedzenie w języku polskim hokus pokus? To jest fragment przy. To właśnie protestanci, pokazując bezsens już 500 lat temu na terenach polskich, pokazując bezsens katolickiego zabobonu na temat Eucharystii, wyśmiewali właśnie te skecze czarowników katolickich, czyli księży, którzy właśnie po łacinie mówili te słowa. Hokus pokus to jest właśnie, można powiedzieć, taki ludowa parafraza tego zaklęcia transsubstancjacyjnego księdza katolickiego. Także każdy z was, jak mówi hokus pokus, to wyśmiewa mszę katolicką, żebyście o tym wiedzieli.
To, no to w takim razie to, co ustanowił Jezus, jeśli nie tą komunię, to co on ustanowił?
Jezus ustanowił pamiątkę ostatniej wieczerzy, gdzie zapowiadał swoją śmierć. I możemy zobaczyć to w 11 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, gdzie właśnie apostołowie, konkretnie apostoł Paweł, mówi, jak ta pamiątka, a nie powtórzenie, czy uobecnienie, czy odgrywanie i tak dalej, pamiątka, jak ma być przeprowadzana. I tam wspomina te słowa Jezusa, a potem w 26, możecie sobie sprawdzić, w 26 wersecie mówi, czyli już po tym rzekomym przemienieniu, mówi, my spożywamy chleb. Nie Jezusa spożywamy, tylko chleb spożywamy, bo Jezus żyje w niebie, żyje w naszych sercach i żaden opłatek nie przemienia się ani w ropę naftową, ani w Jezusa. No. Także nauka apostolska pod tym względem jest jasna. Jezus przecież wielokrotnie używał symboliki i mówił, ja jestem drzwiami. Z futryną czy bez? Nie? No to zobaczcie, że tu katolicy mówią, a tu symbol, a tu mówią, że dosłownie. No nie, bo Jezus powiedział na pamiątkę, czyli symbolicznie. Na pamiątkę. My, protestanci przecież też sprawują łamanie chleba i picie wina. Właśnie katolikom wina nie dają. U nas to jest normalne, że chleb i wino. To jest oczywiste, bo tak Jezus przykazał. Na pamiątkę tego, co się stało na Golgocie 2000 lat temu. My tego ani nie uobecniamy, ani nie powtarzamy. To nie jest żadna ofiara. To jest przypomnienie w formie właśnie tego znaku, tego, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty. I my świadczymy. Należymy do Chrystusa. Należymy już do Chrystusa. Nie przyjmujemy Chrystusa w opłatku, tylko świadczymy, że należymy do Chrystusa i jesteśmy Mu posłuszni.
I to myślę, że to jest, może być wielka rewolucja dla katolików. Jeśli macie pytania w tym momencie, piszcie do nas, możecie teraz pisać na czacie albo też w komentarzach lub pisać do nas na Facebooku czy na Instagramie. Idź pod prąd, ale ja akurat ostatnio rozmawiałam z byłą katoliczką i ona mówi, że dla niej z kolei był przełomowy list do Hebrajczyków, gdzie przeczytała właśnie o tym, że ta ofiara Jezusa została złożona raz na zawsze i ona była doskonała, więc jest to
nie można jej powtarzać.
Dokładnie, mocny argument, jeśli chodzi o powtarzalność tej ofiary.
Też bardzo mocny argument w odniesieniu czy w takiej korelacji z religią żydowską, bo tam jest mówi, że każdy kapłan codziennie te same ofiary powtarzane rokrocznie. Mówi, jeśli są powtarzane, to znaczy, że nie mają mocy. Nie mogą zgładzić żadnych grzechów. A Jezus złożył raz na zawsze jedną doskonałą ofiarę. Przeczytajcie sobie, drodzy katolicy, 10 rozdział listu do Hebrajczyków.
A przy okazji zachęcamy was do dołączenia do naszego challenge'u od początku tego roku. Codziennie razem czytamy jeden rozdział z Nowego Testamentu. Teraz akurat jesteśmy w drugim liście do Koryntian, także teraz też na czacie znajdziecie link do naszej grupy na Facebooku Challenge 2024. No i rzeczywiście to jest taki dobry początek, żeby zacząć samemu czytać Biblię. Ale wracając jeszcze do tej komunii, bo to jest taki, mi się wydaje, że jeden z ważniejszych filarów tej wiary katolickiej, to chciałam cię zapytać osobiście, jak to było w twoim przypadku, kiedy ty byłeś małego, jednak gdzieś przyzwyczajony do przyjmowania tej komunii.
No nie byłem przyzwyczajony. Ale co, poszedłem do pierwszej komunii i potem długo, długo nic. Dopiero gdzieś pod koniec liceum i na studiach zacząłem znowu, tu pod wpływem swojej ówczesnej dziewczyny, twojej mamy, dzisiaj żony mojej, chodzić troszeczkę do kościoła. Zresztą wtedy jak zwracałem się ku Bogu, to było trochę oczywiste, że to trzeba pójść do kościoła katolickiego, bo nie było niczego innego. Ksiądz Bachnicki też podobną drogę przeżył. I wtedy troszeczkę chodziłem na te msze. Parę razy też poszedłem do spowiedzi, ale ciągle miałem jakieś bardziej przeczucie, bo wtedy jeszcze nie znałem Biblii. Dopiero w liceum pierwszy raz mogłem wziąć do ręki Nowy Testament Jezusa Chrystusa. Wtedy za komuny Biblia była bardzo rzadkim zjawiskiem, niedostępna dla zwykłych śmiertelników. Nie było też wielkiego zainteresowania, to też prawda, bo Kościół katolicki trzymał z dala Biblię, mówiąc, że to tylko sekta, kocia wiara czyta Biblię, a prawowilni katolicy Biblii nie czytają, nie? Bo to jest coś złego. Nie? No ale ciągle odczuwałem, że to jest jakiś rytuał, który co najwyżej jest może czegoś symbolem, ale tam nic się nie dzieje. Tam nic się nie dzieje.
Czyli ty nie miałeś jakichś takich dylematów.
W rzeczywistości ja poszedłem do pierwszej komunii przed pierwszą komunią.
Wyprzedziłeś system.
Kiedyś moje siostry, tak chyba chcąc jakiś pobożny uczynek zrobić, siostry cioteczne, syryjeczne dokładnie, zaciągnęły mnie do kościoła. No i na mszę, nie? Ja nie byłem jeszcze wtedy, miałem pewnie 6-7 lat, ale nie byłem jeszcze u tej tak zwanej pierwszej komunii. No i tam sobie stałem, patrzyłem, co to się dzieje, coś śpiewali, jakieś organy, jakieś chodzą ludzie w te i z powrotem. I nagle ludzie zaczęli iść do przodu. No to ja nie wiedząc, o co chodzi, no też poszedłem do przodu. No i tam ten przebrany dawał te opłatki, nie? No ja opłatek widziałem tam gdzieś przy okazji świąt, no dają opłatek, zjadłem i tak dalej. I później one mnie coś zapytały, ale to gdzie, po co ty poszedłeś? No mówię, no dawali te opłatki, nie? To świętokradztwo, ojej, co tyś zrobił?
Dlaczego? Bo nie byłeś u spowiedzi,
tak? Jakoś nie wiem, no ale według nich to było świętokradztwo, a ja tam opłatek jak opłatek, no.
Widzisz, nie przyjęła się u ciebie ta wiara katolicka.
No jakoś ta wiara katolicka mi się nie przyjęła.
Ale no to może ty z tego, co mówisz, nie miałeś jakichś takich większych dylematów, ale ja słyszałam też takie głosy, że ludzie są po prostu uzależnieni, już nawet wiedzą, że to jest wbrew Biblii, ale są uzależnieni od samego tego przyjmowania komunii, że to jest jakiś taki moment kontaktu z Bogiem, może taki metafizyczny i to rzeczywiście długo w człowieku zostaje. No ja tego nie przeżyłam, znam to tylko z opowieści, że to jest jakiś taki rytuał, święty znak.
Dla mnie nie sama ta komunia, rozdawanie tych opłatków było, ale sam rytuał mszy, jak byłem przez długi 2 lata, no to długo, jak na 20-letni wiek, no to 10%, to sporo życia w ruchu oazowym. I wtedy w taki nowy sposób tam przeżywaliśmy mszę. Wiedzieliśmy, że to to już jest symbol, że to absolutnie nie ma tej realnej obecności, czyli po protestancku inaczej mówiąc, już traktowaliśmy i spowiedź, i mszę, ale kiedy jednak poznałem dogmaty katolickie, że jednak one mówią co innego i że my sobie możemy tworzyć taką rzeczywistość oazową swoją, ale dogmaty katolickie są jasne, że to nie Pismo Święte jest najwyższym autorytetem w Kościele katolickim, tylko właśnie urząd nauczycielski Kościoła, czyli tak jak w sektach. I druga rzecz, że nie wystarczy tylko zaufać Chrystusowi, ale trzeba jeszcze uczestniczyć właśnie w tym sakramencie komunii, żeby mieć życie wieczne, czyli dodają coś do wiary, czyli tak jak w sektach właśnie w tym przestrzeni wieków takie właśnie różne pomysły były. Jak to odkryłem, no to stwierdziłem, odchodzimy, to jeszcze było przed twoim narodzeniem, odchodzimy od Kościoła katolickiego i założymy jakiś kościół protestancki. I pamiętam z żoną tę niedzielę, kiedy nie poszliśmy zwyczajowo na tę naszą oazową mszę, to rzeczywiście czegoś mi brakowało, ale to było tylko kilka godzin walki duchowej, że wiem, że robię to, co trzeba, wiem, że idę za Jezusem i z tego, tak jakbyś użyłaś tego słowa, uzależnienia, takiego przyzwyczajenia, bo to psychologicznie można to wyjaśnić, po prostu bardzo szybko się wyleczyłem.
I rzeczywiście widać, że są poważne zmiany w polskim społeczeństwie. Przecież słyszymy o celebrytach, którzy nie chrzczą dzieci, czy nie posyłają ich do komunii. Kiedy zobaczycie na komentarze pod tym wywiadem z księdzem profesorem Kobylińskim, no to rzeczywiście niektóre są mocne. Na przykład Normalny pisze: chapsnięcie wafla połączone z otrzymaniem abstrakcyjnej ilości rozpasanych prezentów, tak aby od początku życia kształtować na złego, chciwego człowieka. To istota katolicyzmu. Dlatego mówię temu nie i wypisuję się z tego bandyckiego ugrupowania z 2000 lat historii. Także
bardzo, nie, z tą historią to bym nie przesadzał, ale ta pierwsza część jest jak najbardziej prawdziwa i tu właśnie to nazywa ksiądz profesor tym szkodliwym zjawiskiem społecznym, że on te rytuały katolickie tak naprawdę niszczą w dzieciach poszukiwanie prawdy o Bogu. Niszczą w dzieciach to. Nie? Że zaczyna się to sprowadzać właśnie do konsumpcjonizmu, do chwalenia się jeden przed drugim, czy sukienką, czy prezentem, czy czymś takim i jakąś taką dewocyjną, fałszywą, tylko od niedzieli, czy od święta religijnością, czyli tworzymy społeczeństwo o moralności pani Dulskiej, że co innego się robi w niedzielę, a co innego po wyjściu z kościoła. Także tu pełna zgoda, to jest czyste pogaństwo i szkodliwe społecznie. Ale mnie zainteresował komentarz.
Jest komentarz odnośnie księdza profesora Kobylińskiego. Ten klecha to jest właśnie ta jedna jaskółka, która wiosny nie czyni. Ta socjotechnika polega na tym, że wystawia się na taki pozorny autorytet, który mówi dokładnie to, co gawieć chce usłyszeć, by mogli dalej robić swoje, czyli obijać się, pasożytować, imprezować i kraść na bozie. Takie też głosy są pod
kraść
tym
na bozie, bardzo
artykułem.
Jak się nazywa ten komentator?
Tutaj akurat jest no name.
No name, ale bardzo mądry.
Ponad 1000 komentarzy pod tym wywiadem, także też widać, że jest taka pewna frustracja, że
jest zainteresowanie tym tematem. Ja mówię, Polacy na masową skalę zaczynają myśleć. Zaczynają myśleć, stosować logikę, rozum, a ja bym jeszcze chciał dołożyć Pismo Święte. Żebyście zaczęli czytać Pismo Święte, to wtedy wam się to złoży w jedną całość i klecha już żaden nie będzie was oszukiwał. A wracając do księdza Kobylińskiego...
O co mu chodzi?
Rzeczywiście dla mnie to jest dziwne, że on nie porzucił tej organizacji. Nie? Myślę, że on to robi, mam taką nadzieję, to jest moja dobra wiara, że robi to z jakichś szczerych pobudek. Ale tu nasz komentator twierdzi, że ksiądz Kobyliński świadomie pełni funkcję takiego zaworu bezpieczeństwa, czyli w każdej takiej totalitarnej organizacji jest takie kółko dysydentów, w PZPR-ze było, w partii komunistycznej zawsze było, takie środowisko niby dysydentów, którzy tam trochę krytykują władzę, znaczy władzę partyjną, w PiS-ie też tak jest. To się nazywa partia tak, wypaczenia nie. Coś takiego, takie było hasło za komuny w PRL-u. I to mówili sami komuniści. Na przykład profesor Zybertowicz był takim komunistą z PZPR-u, który krytykował trochę partię i chciał się dogadać z Solidarnością, no takie różne rzeczy. Czyli po to, żeby system mógł trwać na masową skalę, to trzeba nawet krytyków systemu, że tak powiem, mieć pod kontrolą. Nie? I tu nasz ten komentator sugeruje, że ksiądz to profesor Kobyliński...
Czyli krytyka, można powiedzieć, krytyka kontrolowana.
Tak, krytyka kontrolowana, żeby dalej umacniać system. Wiem, że ksiądz Kobyliński jest bardzo mądrym, inteligentnym człowiekiem, no, ale ja bym takiej tezy nie postawił. On, myślę, że jeszcze nie do końca widzi diabelski, on nazywa już po imieniu pewne rzeczy, mówi, że to pogaństwo, że szkodliwe, że analfabetyzm, że głupota, ale nie widzi, że katolicyzm to jest wyrafinowana forma diabelskiego zwodzenia ludzi i odciągania od Jezusa Chrystusa. Gdyby to zobaczył, mam nadzieję, że na drugi dzień już nie byłby księdzem katolickim.
Wyślemy ten program do księdza profesora, serdecznie pozdrawiamy, ale rzeczywiście, tak jak mówisz, w tych wypowiedziach, i to nie jest oczywiście jedyny wywiad, przebija się taka bardziej krytyka społeczna tych wszystkich obrzędów katolickich, a tu raczej nie ma tych takich kontrargumentów z Biblii. Wracając do tego wywiadu, tutaj ksiądz profesor twierdzi, że mamy to, czego chcieliśmy. Zrujnowaliśmy religię. Religia została ogołocona z treści duchowych, ośmierzona, sprowadzona do imprez religijnych. I no, pytanie też do ciebie, czy rzeczywiście myślisz, że te przysłowiowe, huczne imprezy komunijne doprowadzą do ruiny polskiej religijności? Czy to będzie raczej tak sobie trwało, tak jak jest?
Myślę, że ludzie głupi będą dalej w tym uczestniczyć, bo dla ludzi o niskich oczekiwaniach religijnych i intelektualnych wystarczą pozory, celebry, rytuały. Nie? I to gdzieś będzie w części takiej ludycznej gdzieś społeczeństwa polskiego będzie sobie to egzystować i tam dalej będą te huczne rzeczy, to wszystko, co ksiądz Kobyliński opisuje. Ale ta taka myśląca część społeczeństwa to już się oderwała od tego, szuka teraz ujścia albo szuka czegoś nowego. Szuka, no dobra, jak nie Kościół katolicki, no to jak mamy swoją relację z Bogiem rozwijać? I tu z jednej strony jest ten indywidualizm, ale to nie wystarczy, bo to Jezus nas uczynił ludźmi wspólnotowymi. Nie? Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Nie? To jedne z pierwszych ocen Boga w Edenie, w raju. Nie? Jest chłop i nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Jesteśmy społeczni, potrzebujemy siebie nawzajem. Nazwani jesteśmy jako Kościół ciałem Chrystusa, gdzie wzajemnie te członki się uzupełniają, służą sobie, razem dopiero tworzą tą wspaniałą rzeczywistość Kościoła Jezusa Chrystusa, dlatego potrzebą chwili społeczeństwa polskiego, żeby ono się duchowo podniosło, są żywe wspólnoty protestanckie, żywe biblijne kościoły. To jest coś, co jest dzisiaj jak kania dżdżu. To nikt nie wie, co to jest, ale kania to taki grzyb, po deszczu rośnie.
Mówisz o tym projekcie, żeby Polska zaroiła się od kościołów protestanckich. Na koniec pokażemy wam krótką zajawkę projektu Mega Kościół, który zaczęliśmy właśnie w ramach telewizji Idź Pod Prąd. Kiedy wy zaczęliście się do nas zgłaszać, oprócz kościoła w Lublinie powstawały grupy biblijne w Polsce i za granicą i też możecie sami zobaczyć, jak to wygląda. Możecie też do nas się zgłosić. Jeśli chodzi o przyszłość, to ksiądz profesor również porusza ten temat. Co będzie dalej? Mówi tak, to musi się kiedyś rozpaść, musimy dojść do ściany, aż będzie prawie całe ateistyczne młode pokolenie i dopiero pokolenia, które przyjdą po nas, będą to odbudowywać. Ewentualna zmiana może nastąpić za 30-40 lat. No, też mnie ten głos trochę zaskoczył, że ksiądz profesor patrzy jakby z nadzieją na falę ateizmu.
Jeszcze niedawno pamiętam wypowiedzi w naszej telewizji, także księdza profesora, kiedy go o to pytałaś, to mówił, że raczej nie będzie tu gwałtownych zmian w Polsce, tylko taki ewolucyjny,
scenariusz irlandzki,
powolny proces. Ja mówiłem, że jednak będzie radykalna zmiana, szybka zmiana. Wybory 15 października też pokazały to, trochę tę zmianę, bo to był przecież też bunt przeciwko temu zblatowaniu Kościoła katolickiego z bandą pisowską. Także jednak z tej wypowiedzi widzę, że ksiądz profesor przechyla się w stronę jednak radykalnej, bo w skali społeczeństwa to 30-40 lat to nie jest tak dużo, ale ja myślę, że to pójdzie szybciej, że to pójdzie jeszcze szybciej, że i to nie będzie taka skala ateizmu, bo ateizm w Polsce, on nie ma jak
czyli
gdyby...
Czyli ten scenariusz według ciebie nie jest za bardzo
dobrych
realny.
...dobrych tradycji. Ja myślę, że ludzie przestaną masowo chodzić do Kościoła katolickiego.
Ale w jakiś sposób trzeba zapełnić tę pustkę.
Jezus powiedział, obyś był zimny albo gorący, a letniego to cię zaraz tu kopa zasadzę.
Czyli
nie?
Gdzie pójdą w niedzielę?
To jest właśnie pytanie, na które szukamy odpowiedzi. My stworzyliśmy telewizję internetową, robimy spotkania kościoła, czyli jak to katolicy mówią, nabożeństwa online. Można każdą niedzielę o 13 się do nas dołączyć. Ale oczywiście wiem, że to jest tylko pewna zastępcza forma, bo ludzie powinni się na żywo spotykać. Oczywiście, tak jak powiedziałaś, mamy grupy biblijne, jest wiele innych kościołów protestanckich, które naprawdę zaczynają nawet na Podhalu, wyobraź sobie. Niedawnośmy czytali w Gazecie Wyborczej, że nawet na Podhalu w Nowym Targu, w Zakopanem powstają protestanckie wspólnoty. I chwała Bogu. I myślę, że najbliższe lata, ale nie 30, tylko 3, to będzie rozkwit kościołów biblijnych w Polsce.
W tym momencie gorąco was zachęcamy do kontaktu. Też zbliżają się wakacje, więc my prawdopodobnie ruszymy w Polsce, więc może też będzie okazja spotkać się z wami na żywo. Piszcie kontakt@megakościół.pl. Tu rzeczywiście widać, że ksiądz profesor, tak jak znamy go z jego wypowiedzi już od kilku lat, różne ma te diagnozy, ale widać, że rusza go to, co się dzieje w polskim kościele katolickim, i on zwraca na to uwagę, że coś musi się stać nowego, że ta sytuacja do czegoś musi doprowadzić. No pytanie, czy Polacy są gotowi na taką zmianę, bo nawet kiedy ja też rozmawiam z byłymi katolikami, no nawet możesz wiedzieć, że twój kościół grzeszy, że księża, niektórzy z nich są pedofilami, ale mimo wszystko to jest twój kościół i że to daje pewną taką gwarancję bezpieczeństwa.
Czyli uczciwie byłoby tu w przypadku księdza profesora zrezygnować z kapłaństwa, porzucić organizację rzymską i wtedy mówić te rzeczy już, że tak powiem, na podstawie samego słowa Jezusa Chrystusa i wierności Jemu. To by była dla mnie uczciwość intelektualna, nie? To jest takie, to co uprawia ksiądz profesor, to jest takie siedzenie okrakiem na płocie. Czym to się może skończyć?
A już mamy w ciągu ostatnich miesięcy takie przypadki, że księża, na przykład ksiądz Mogielski, zrzucił sutannę. To było głośne w całej Polsce.
I przyłączył się chyba do kościoła luterańskiego, ile pamiętam.
Jeśli chodzi o młodych ludzi, to takie ostatnie słowo, też czytam artykuł o influencerach, że teraz influencerzy zaspokajają tą potrzebę w młodych ludziach, właśnie potrzebę przynależności, bo tutaj jeśli młodzi już nie czują tej wielkiej przynależności z kościołem katolickim, to gdzieś
chcą
muszą
należeć,
tak, nie mogą czuć się samotni, te więzi takie w realu są coraz gorsze, więc tutaj rzeczywiście jest z jednej strony nadzieja, ale i też ryzyko tych influencerów.
No to jest erzac, dlatego trzeba szukać po pierwsze osobistej więzi z Jezusem, a potem szukać w swojej okolicy i my w tym pomagamy. Pisz do nas, to skontaktujemy cię z innymi uczniami Jezusa Chrystusa z twojej okolicy, żebyście mogli razem najpierw jakąś grupę biblijną stworzyć, a w przyszłości, i to bliskiej, kilkuletniej, może samodzielny kościół.
Zachęcamy was już dzisiaj do kontaktu, a tak jak obiecywałam, na koniec zajawka projektu Mega Kościół. Czekamy na wasze komentarze, wrażenia. Po tej rozmowie ze mną był, jak już ustaliśmy dzisiaj, protestancki pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Ale nie ustaliśmy, że jeszcze twój tata.
Tak.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.